Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od kilkunastu lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.
Być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj.
Jak zwykle o tej porze przed mikrofonem Dominika Gorgosz, witam serdecznie, a dziś ze mną wyjątkowy gość, dzięki któremu być może nasze słuchaczki poznają nazwiska kobiet, dzięki którym to, co dzieje się teraz w świecie informatyki, w świecie cyfryzacji, nie byłoby możliwe. Czy to prawda? O to zapytam naszego gościa, Karolina Wasilewska, autorka książki Cyfro Dziewczyny, ale także bloga Girls Gone Tech. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, czytając tę książkę i także zapoznając się z tym tematem, okazuje się, że od lat 50., tak naprawdę do lat 90. W tym świecie informatyki, w tym świecie cyfryzacji, takie bardzo wstępne, raczej mówimy o elektronice, sporo się działo dzięki dziewczynom, kobietom. Później w latach 90. wszystko się zmieniło.
Tak, tak było rzeczywiście u nas, że kiedy ta informatyka się rodziła i to był przełom lat 50. i 60., właściwie nie patrzył na to, jakiej płci są osoby, które będą się tym zajmowały. Dlaczego? Dlatego, że te komputery, które wówczas u nas powstawały, to był efekt takich trochę eksperymentów naukowych. Były bardzo skąpe źródła. Dostęp do źródeł z Zachodu też był utrudniony, bo Zachód pilnie strzegł swoich technologicznych tajemnic, więc na podstawie bardzo fragmentarycznych źródeł udało się grupie takich entuzjastów tworzyć pierwsze komputery, które z różnym sukcesem działały. W końcu w 1957 roku powstał komputer XYZ, a potem kolejne maszyny, które już działały i można je uznać za właśnie pierwsze komputery i wreszcie w latach 60. Zaczęła się z tego robić gałąź gospodarki. No więc w takich warunkach można powiedzieć, że tak, ani nie było to zajęcie specjalnie dochodowe, ani nie było to w dużej mierze coś, co przekuwało się na jakieś ogromne zyski, bo też wszystko to działało w warunkach gospodarki centralnie planowanej.
Ani chyba prestiżowe, więc... jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o ten świat. I ktoś odnosi wielkie sukcesy.
Prestiżowe w sumie było, tylko że prestiż w warunkach PRL nie przekładał się na sławę i pieniądze, powiedzmy. Prestiżowe było o tyle, że choćby w mojej książce wspominam o tym, że nie wiem, na pochodach pierwszomajowych pracownicy Elwro wrocławskich zakładów elektronicznych, gdzie powstawały polskie komputery, byli absolutnymi gwiazdami, że prasa pisała też o tych komputerach czasami niesamowite rzeczy, na przykład to, że wysyłają rakiety w kosmos. Wówczas jeszcze komputery, przynajmniej w Polsce, nie do końca miały takie możliwości. Potrafiły wszystko policzyć, ale z tymi bardziej zaawansowanymi funkcjami różnie bywało. Więc może nie tyle nie było to zajęcie prestiżowe, ale to się po prostu nie przeliczało na takie pieniądze i takie warunki życia, jakie najbardziej znaczące osoby we współczesnej informatyce mają obecnie.
Czyli już co nieco powiedziałyśmy o tej epoce, jak to wtedy wyglądało, a chciałabym zapytać o to, czy te dokonania, czy te wyniki, rezultaty pracy, do których nasze bohaterki doszły, czy one jakoś przyczyniły się do tej współczesnej właśnie komputeryzacji, cyfryzacji, elektroniki?
W dużej mierze tak, bo wprawdzie po tej polskiej informatyce nie zostało w tej chwili nic, ale ona rozwijała się, z lekkim opóźnieniem w stosunku do tego, co było na Zachodzie. Niemniej te komputery, które powstawały wtedy w PRL, czy w ogóle w bloku wschodnim, były jakimś zaczynem tego, z czego korzystamy dziś. Cała ta technologia, która doprowadziła do tego, że istnieją współczesne komputery, rozwijała się również u nas. Fakt, że z czasem została wyparta przez komputery i oprogramowanie z Zachodu, ale nie zmienia to faktu, że mieliśmy u siebie tęgie mózgi i ręce, które potrafiły to robić. I na przykład to, że mieliśmy dwie znakomite konstruktorki komputerów. Jedną we Wrocławiu, drugą w Warszawie, Alicję Kuberską i Elżbietę Jezierską-Ziemkiewicz, których losy są również opisane u mnie w książce. Fakt, że były u nas kobiety, które współtworzyły języki programowania, z języków programowania tyle, że bardziej zaawansowanych korzysta się do tej pory. Była Elżbieta Płóciennik, która właściwie do tej pory jest aktywna zawodowo, mieszka we Francji i z tejże Francji ona zaczęła pracę nad pierwszymi protokołami służącymi do przesyłu plików między komputerami, bez których nie byłoby internetu, z którego dzisiaj wszyscy korzystamy i na którym właściwie wszystko jest oparte, tak? Więc jak najbardziej, o ile nie korzystamy w tej chwili z komputerów Odra, prawda, czy Mera czasów PRL, ale korzystamy z takich urządzeń czy oprogramowania, które jak najbardziej są jakimś odległym echem tego, co się wtedy działo i kobiety w Polsce miały w tym swój ogromny udział.
I chyba śmiało możemy powiedzieć, że dzięki tej grupie pasjonatów, hobbystów, fascynatów i w tej grupie także dzięki tym kobietom, tak naprawdę w czasach PRL-u mieliśmy dostęp do tej największej, najlepszej technologii. technologii tak naprawdę na miarę naszych możliwości.
Mieliśmy. Byliśmy, tak jak wspominam, trochę zapóźnieni w stosunku do Zachodu. Tam Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz właśnie w mojej książce mówi, że pytana, co robiła w ramach tego konstruowania komputerów, mówi, że bardzo się spieszyła, bo mieli świadomość, że muszą dogonić po prostu tych, którzy są bardziej do przodu w stosunku do nas. Ale faktem jest, że te technologie u nas też się rozwijały, zresztą w kooperacji z Zachodem czasami, bo zarówno warszawska ekipa konstruująca mini komputery pod okiem Jacka Karpińskiego, jak i Elvro współpracowali z Brytyjczykami. Wielka Brytania była dla nas takim rezerwuarem zarówno bardzo dobrych części, jak i bardzo dobrego oprogramowania, które również było stosowane w tych naszych komputerach, więc to też było tak, że myśmy gonili, ale od czasu do czasu, kiedy się to udawało, nawiązywaliśmy współpracę z Zachodem. Dlaczego tylko wtedy, kiedy się to udawało? Ponieważ bardzo szybko zaczęła obowiązywać blokada, COCOM ona się nazywała, na technologię z Zachodu. Zachód po prostu nie chciał tych swoich technologii udostępniać blokowi wschodniemu. Niemniej to działało z różnym nasileniem. Tak jak wiemy, że w ogóle w okresie komunizmu było to tak, że były okresy większego natężenia pewnych represji i ograniczeń i okresy poluzowania. Tak można powiedzieć, że to się jakoś tam wpisywało właśnie w tę ogólną politykę, że raz ten Zachód zupełnie się nie chciał tym z nami podzielić i obawiał się, do czego to zostanie po naszej stronie wykorzystane, a raz jak najbardziej wchodził w takie współpracy. Wiadomo, że na przykład Francja miała też plany zaangażowania Polski w jakiś taki projekt.
Zatem w jaki sposób te osoby, a szczególnie kobiety, dowiadywały się o tym, co dzieje się za granicą właśnie w tym świecie? Były jakieś przecieki, jakieś rozmowy w kuluarach, jakaś poczta pantoflowa?
Wiadomo, że działał wywiad naukowo-techniczny i to jego działaniu też w jakiś sposób zawdzięczamy źródła, które się w Polsce pojawiały, chociaż też było sporo inicjatywy własnej. Wielu naszych naukowców jeździło za granicę, przywoziło stamtąd jakąś tam dokumentację. Bardzo często bardzo okrężnymi drogami, bo na przykład, tak jak czytamy w rozdziale poświęconym Loglanowi 82, czyli językowi programowania obiektowemu, który powstał w Polsce na przełomie lat 70. i 80., to tu mamy dokumentację języka programowania Simula, który tak w ogóle to jest norweski, a przyszedł do nas w tłumaczeniu rosyjskim, czyli musiał zwiedzić pół Europy, zanim do nas dotarł. Te źródła się pojawiały. Oprócz tego ci nasi programiści i konstruktorzy mieli trochę własnego dorobku, na którym już mogli bazować, prawda? Czyli powiedzmy, że w momencie, kiedy zaczęła się praca nad komputerami Odra we Wrocławiu, na początku oni mieli własne języki programowania, później zaczęli współpracować z brytyjską firmą ICL. To, co powstało, było rezultatem zarówno tego, co otrzymali od Brytyjczyków, jak i tego, co już sami umieli.
O historii polskich komputerów, ale o roli kobiet w ich powstaniu powiemy sobie natomiast po krótkiej przerwie, na którą już teraz zapraszamy, a później powrócimy do rozmowy z naszym gościem, czyli do rozmowy z Karoliną Wasilewską.